Poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Żmijan, moim i Państwa gościem o poranku. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
To weto prezydenta do dwóch ustaw dotyczących ustrojów polskich sądów to jest dobry znak na przyszłość, pana zdaniem?
W moim przekonaniu tak. Śmiem stwierdzić, że w naszej przestrzeni publicznej, w życiu pana prezydenta, pan Andrzej Duda, pełniąc funkcję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w moim, mam taką zresztą nadzieję, w moim przekonaniu otwiera się nowy etap. Mam nadzieję, że dobry dla Rzeczypospolitej i dla mieszkańców naszego kraju. Bo pan prezydent w swoim oświadczeniu jednoznacznie określił, dlaczego wetuje dwie z trzech ustaw, a mianowicie o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawę o Sądzie Najwyższym. To są dwie ustawy, które jednoznacznie, tak się do tego odniósł, są niezgodne z konstytucją. Podpisał natomiast ustawę o ustroju sądów powszechnych. W moim przekonaniu także i ta ustawa powinna być zawetowana. No ale prezydent zapowiedział, że włączy się w proces legislacyjny, przygotuje projekty ustaw. Projekty, jak określił, które zreformują system wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Mam nadzieję, że także będą to rozwiązania czy propozycje legislacyjne, które także dotyczą ustroju sądów powszechnych.
To jest sukces tych ludzi, którzy protestowali, między innymi w Warszawie, ale też w wielu miastach naszego regionu?
Panie redaktorze, myślę, że tu jest kilka wątków, dlaczego taka decyzja się pojawiła. Myślę, że w zasadniczej mierze, że to jest to, że pan prezydent daje wyraźny sygnał, że chce być i jest i chce być prezydentem wszystkich Polaków. Ponad podziałami partyjnymi. Oczywiście wielu mieszkańców podchodzi z dużą rezerwą, tak, do takiego postrzegania spraw, dlatego że no, pan prezydent uczestniczył bardzo aktywnie w sparaliżowaniu Trybunału Konstytucyjnego. Mam nadzieję, że otwiera się nowy etap w naszym życiu politycznym i publicznym. Druga kwestia to oczywiście sposób procedowania, przygotowania tych projektów, nad którymi procedował Parlament, Sejm i Senat. Relacje między Pałacem Prezydenckim a rządem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności resortu sprawiedliwości na czele z panem ministrem Zbigniewem Ziobro. Dużym zaskoczeniem także dla mnie, ale dla wielu, było stwierdzenie pana prezydenta, że niestety te ustawy nie były z nim konsultowane. Więc jeżeli coś takiego mogło się wydarzyć, czyli ten sposób procedowania miał niewątpliwie znamiona upokorzenia najwyższego urzędu w naszym państwie.
Czekamy do września w takim razie, bo na wrzesień zapowiada Kancelaria Prezydenta te projekty ustaw i zobaczymy, co w tych projektach się znajdzie, kiedy one już się pojawią w obiegu publicznym. Panie pośle, też będziemy musieli trochę poczekać, ale tu już jest perspektywa też bardzo dobrze widoczna na autostradę, na dwójkę. Co prawda, tak jak pan kilkakrotnie już wspominał i u nas na naszej antenie i w mediach społecznościowych, to dwuletnie opóźnienie w rozstrzygnięciu tego przetargu, no ale jest wreszcie, to chyba sukces.
Znaczy, nie ulega wątpliwości. Ja konferencję, a szczególnie deklaracje sformułowane na tej konferencji ustami prezydenta Stefaniuka i senatora Biereckiego także przyjąłem, jak pewnie większość mieszkańców naszej tutaj wschodniej części kraju, z radością, absolutnie, bo przecież my wszyscy czekamy na ten dzień, kiedy można będzie przejechać autostradą od granicy do Warszawy i odwrotnie, tak? Bo to jest dla nas bardzo ważne.
Przy czym, ale, no właśnie.
Ale, tak. Ale, więc została określona data bardzo, bardzo, bardzo ambitnie, bo 2022 rok. Ja chciałbym, żeby tak się stało. Nie chciałbym tutaj jakby występować w roli tego, który chce z całą mocą powiedzieć, że to się nie uda. Nie, ja chciałbym, żeby się udało, tylko musimy po prostu popatrzeć na to realnie, a ponieważ ja całe życie jednak zawodowe moje związane jest z drogami i na drogach, więc trochę doświadczeń w tym mam. No, szkoda, bo w 2015 roku, kiedy kolejny raz jakby weryfikowany był program budowy dróg krajowych, on z reguły weryfikowany to oczywiście rozszerzany, tak, albo zamieniana kolejność w zależności od tego, czy się pojawiały kłopoty, tak, na etapie przygotowania inwestycji, to żeby nie tracić czasu, no to oczywiście trzeba było podejmować decyzję. No to cały odcinek od Warszawy do Terespola znajdował się w planie na całej długości. Przygotowaliśmy decyzje środowiskowe, czyli prace przygotowawcze przebiegały naprawdę bardzo, bardzo sprawnie, na tyle, ile to było możliwe. Oczywiście ogłosiliśmy przetarg na kolejny odcinek między Warszawą a początkiem obwodnicy we wrześniu 2015 roku. I proszę zauważyć, że przez 2 lata naprawdę nic się nie działo.
Nie wierzy pan w ten termin, ten 2023?
Już teraz mówię, bo oczywiście dobrze, że już jest podpisana umowa, tak, po 2 latach ten odcinek od Warszawy do początku obwodnicy jest realizowany. No, nie będzie realizowany. Ale oczywiście jest cały przebieg od końca obwodnicy Mińska w Kałuszynie do granicy. Więc proszę zauważyć, trzeba szybko, i to trzeba, można by to policzyć od poniedziałku. Trzeba szybko ogłosić przetarg na koncepcję programową, na całej długości, albo najlepiej byłoby podzielić na odcinki. Też tak sugeruję, byłoby lepiej, będzie więcej wykonawców, szybciej wykonamy. Czyli pierwszy odcinek do Siedlec, Siedlec do Międzyrzeca, z Międzyrzeca do Białej, od Białej do granicy, czyli 4 odcinki. Koncepcja programowa, panie redaktorze, oczywiście sam przetarg, bo to w trybie oferty publicznej, 0,5 roku
Odwołania
i tak dalej. Wykonanie koncepcji do roku czasu. Mniej więcej tyle czasu będzie potrzeba.
No i później, na wybory ruszy budowa.
Nie, bo dopiero trzeba będzie ogłosić przetarg na realizację. I to w formule projektuj i buduj. Trzeba przygotować będzie projekt budowlany i zezwolenie na realizację inwestycji. To dzisiaj już praktykujemy, także wykonawcy prowadzą.
Już mają doświadczenie.
Mają doświadczenie, ale to jest kolejny rok, a nawet 2, w zależności od tego, czy nie będzie innych nieprzewidzianych kłopotów.
No to już nie stosujemy z czarnowistwa, mamy 2021 mniej więcej.
2021 rok. No i realizacja 3-4 lata, czyli panie redaktorze, to 2.
No to na wybory nie będzie.
No to więc z tego tytułu powiadam, oczywistych, obiektywnych przyczyn ten termin jest bardzo ambitny, aczkolwiek teraz trzymamy kciuki. Słowo się rzekło, tak? Poważni ludzie wypowiedzieli,
tak, jest na papierze, jest...
Tak, angażuje, jest w internecie, tego też nikt już nie wykasuje, więc liczę na zaangażowanie, nie mam wątpliwości, ja ze swojej strony będę wspierał i będę oczywiście z całych sił i sercem wspierał, żeby zmaterializować te inwestycje.
A w całych sił będzie pan wspierał i trzymał kciuki również za to, żeby się rolnikom udało, żeby wyszli na prostą? Bo w kontekście tej sytuacji z ASF to wygląda no bardzo źle.
No niestety trzeba powiedzieć, że coś niedobrego się dzieje, jeżeli chodzi o ASF, dlatego że kolejne ogniska pojawiają się i co gorszego, te kolejne ogniska niejako postępują w głąb kraju, tak? Czyli mamy już ponad 60 ognisk. To naprawdę jest już niepokojące.
Pan liczy na to, że to się uda jeszcze przed Wisłą zatrzymać, czy to coraz mniejsze szanse na to są?
Gdyby się miało nam nie udać, bo w zasadzie już od ogniska w Konkolewnicy, tak, w powiecie radzyńskim, no to do Wisły mamy już 60 kilometrów w Dęblinie, to już nie jest daleko. Gdyby miało się nie udać, to czekają nas poważne konsekwencje, a mianowicie przejście na drugą stronę, bo zasadnicze pogłowie trzody chlewnej w Polsce, to jednak jest w zachodniej części kraju. Wtedy byłaby katastrofa. Byłem, panie redaktorze, uczestniczyłem na spotkaniu z panią minister Ewą Lech w Grabanowie koło Białej Podlaskiej z udziałem rolników z powiatu bielskiego, radzyńskiego, włodawskiego, tutaj z powiatów sąsiednich. Niestety, z przykrością to stwierdzam, spotkanie miało przebieg momentami dość emocjonujące, żeby nie powiedzieć burzliwe. Rolnicy oczekują na autentyczne wsparcie. Niestety, ze strony pani minister nie dało się odczuć, że rząd ma spójną koncepcję walki z ASF-em, że resort rolnictwa rozwoju wsi ma koncepcję spójną do walki z tą epidemią. To jest niepokojące, bo są ogólne stwierdzenia, że rząd się zgadza na przebranżowienie, ale nie ma tej realnej pomocy, nie ma środków finansowych. Po prostu dzisiaj już nie da się inaczej, jak tylko konkretami, czyli proszę bardzo, mamy możliwości takie i takie, możecie zacząć hodować takie, czy prowadzić taką, czy inną produkcję rolniczą w oparciu o takie, a takie środki.
I zapewnienia, że ktoś to odbierze.
Tak, że dysponujemy tym i tym i że to rolnicy sprzedacie. Naprawdę z przykrością to stwierdzam, niestety takiego przekazu nie było. Niepokojącym jest to, i z tym jest problem, na Komisji Infrastruktury apelowałem do pani premier i naprawdę dzisiaj to powtórzę państwa w studiu. Otóż ścierają się dwie koncepcje, jeżeli chodzi o filozofię walki z tą chorobą, a mianowicie jedna koncepcja, tak ogólnie określę, minister Szyszko i resort ochrony środowiska i oczywiście resort rolnictwa i rozwoju wsi z ministrem Jurgielem. Niestety nie ma tutaj komunikacji między tymi resortami. Są różne rozmijające się wizje walki z tą chorobą. W związku z tym uważam, bez interwencji pani premier, czyli przywołania dwóch panów ministrów i zobowiązanie do wypracowania bardzo szybko i skutecznej ścieżki do walki z tą chorobą, naprawdę możemy mieć bardzo poważne kłopoty, a one sprowadzą się do tego, że będziemy mieć zakaz hodowli trzody chlewnej w całym kraju, gdyby się tak stało, że przekroczy ona Wisłę. Więc tutaj my deklaracje składają samorządy. Samorządy są zaangażowane. Została uchwalona ta specustawa. Tam więcej jest zakazów, nakazów dla rolników niż rzeczywiście regulacji, które określają tą realną pomoc. Więc są wszelkie dane, żeby naprawdę podjąć skuteczną walkę z tą chorobą. To jest absolutnie nasze wyzwanie. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.
I tutaj musimy postawić kropkę, bo czas nasz dobiegł końca. Stanisław Żmijan, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.